Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Niemiec Joachim Gauck przebywał w piątek z jednodniową wizytą w Polsce. Wpisuje się ona w obchody 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy przez nasze państwa. Prezydent Niemiec spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premier Beatą Szydło. Głównym tematem rozmów była aktualna sytuacja w Europie, m.in. kwestia ewentualnego wyjścia z Unii Wielkiej Brytanii oraz kryzys migracyjny. W Belwederze z udziałem prezydentów Polski i Niemiec zainaugurowano też polsko-niemiecką grupę refleksyjną. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zaznaczył, że praca ekspertów z obu krajów już się rozpoczęła.
W istocie sprawa jest bardzo prosta. Chodzi o to, aby znaleźć te obszary, w których możemy na forum europejskim działać wspólnie i odpowiedzieć na pytania, jakie są europejskie wyzwania i jakie będą w przyszłości, aby się do nich wspólnie jak najlepiej przygotować pod względem strategicznym.
Wizyta Gaucka w Warszawie miała miejsce tuż po dwudniowej wizycie, którą prezydent Andrzej Duda złożył w Berlinie. W piątek przed południem szef państwa polskiego spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W swoim przemówieniu prezydent wyraził przekonanie, że następne ćwierćwiecze naszego sąsiedztwa będzie wciąż budowaniem dobrych relacji.
Budowaniem przyjaźni opartym na wzajemnym szacunku, na wzajemnym zrozumieniu i tak jak pani kanclerz powiedziała, chociaż są takie obszary, gdzie mamy pewne kwestie sporne, ale ja się zawsze uśmiecham i mówię, że to jest tak jak w dobrym małżeństwie. Może i są kwestie sporne, bo zazwyczaj są i każdy człowiek, który żyje i ma to doświadczenie także i bycia razem wie o tym, że są kwestie sporne, ale jeżeli jest wzajemna życzliwość, jeżeli jest wola bycia razem, to wszystkie te kwestie także i sporne udaje się rozwiązać, a przynajmniej dokładnie znaleźć jakieś takie rozwiązania, które są do zaakceptowania dla obydwu stron.
Przypomnijmy, polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy został podpisany 17 czerwca 1991 roku. NATO nie pozwoli nikomu naruszyć naszych granic, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON-u wziął udział w uroczystości zakończenia ćwiczenia Anakonda 16 w Akademii Obrony Narodowej. Dzisiaj przyszedł czas, żeby Polska powiedziała wam dziękuję, powiedział, zwracając się do żołnierzy. Minister zapewnił, że podczas szczytu NATO w Warszawie będziemy mogli poinformować cały świat, że na terenie Polski i innych krajów flanki wschodniej i południowej stacjonować będą żołnierze NATO oraz Stanów Zjednoczonych. Minister Antoni Macierewicz podkreślił, że choć kończy się ćwiczenie, to równocześnie rozpoczyna się sojusznicza obecność NATO na terenie Polski.
Dzisiaj przyszedł też czas, żeby powiedzieć wszystkim Polakom, ale i całemu światu. Sojusz północnoatlantycki stoi na rubieżach i nie pozwoli nikomu naruszyć naszych granic. Ćwiczenia, które odbyliście, miały charakter obronny, bo Sojusz północnoatlantycki broni niepodległości, wolności i demokracji. I tego wszystkiego, co zbudowała cywilizacja chrześcijańska i zachodnia przez ubiegłe wieki. I wy na tych ćwiczeniach, synchronizując poszczególne działania, walcząc z przeciwnikiem, pokazując skuteczność broni i waszego doświadczenia, przygotowywaliście się właśnie do tego, by nikt tych wartości nie mógł podważyć.
Ćwiczenie Anakonda 16 rozpoczęło się 7 czerwca. Były to największe manewry wojskowe w Polsce po 1989 roku. Udział w nich wzięło około 31 tysięcy żołnierzy, w tym około 12 tysięcy z Polski. Już za 2 miesiące rozpoczną się przygotowania do kolejnej edycji ćwiczenia Anakonda, która odbędzie się za 2 lata. Krakowska prokuratura zbada sprawę podejrzenia nacisków na media i inwigilacji dziennikarzy zarządów koalicji PO-PSL, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zawiadomienie w tej sprawie skierował resort sprawiedliwości. Chodzi o głośne wydarzenia, które miały miejsce zarządów poprzedniej koalicji, m.in. wkroczenie służb specjalnych do jednej z redakcji i skonfiskowanie przez nich kompromitujących ówczesny rząd materiałów, a także inwigilację dziennikarzy. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaznaczył, że te sprawy zostaną zbadane.
Wszystkie te okoliczności będą przedmiotem analizy działań procesowych pod kątem ewentualnego przestępstwa, którego mogli dopuścić się wysocy funkcjonariusze poprzedniej władzy, poprzedniego rządu. I bardzo liczę tutaj też na Państwa pomoc, Wasze zainteresowanie, bo sprawa dotyczy spraw najważniejszych, a w każdym razie fundamentalnych dla państwa demokratycznego, sprawy wolności mediów, sprawy swobody działania dziennikarzy, sprawy konstytucyjnych wolności i wartości państwa demokratycznego, które praworządna prokuratura i organy ścigania poprzez działania procesowe powinny we współpracy z mediami wyjaśnić. Bardzo też na to liczę.
Minister Sprawiedliwości nie wykluczył również, że ustalenia w tych postępowaniach staną się jawne, a w przyszłości doprowadzą do zmiany prawa prasowego. Minister zaznaczył, że w ramach tych postępowań badane też będzie zawiadomienie ministra skarbu w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Presspublica, wydawcy Rzeczpospolitej. Agenci CBA przeszukali siedziby spółek PKP PLK oraz PKP Utrzymanie. Akcja była elementem śledztwa, w związku z którym funkcjonariusze zabezpieczyli tego samego dnia dokumentację przetargową w Straży Miejskiej w Warszawie. O przedmiocie postępowania mówi Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.
Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych. Funkcjonariusze realizowali czynności w kilku siedzibach firm w Warszawie. Tam także zabezpieczono dokumenty, dane teleinformatyczne, korespondencję internetową związane z organizacją wybranych przetargów, ich przygotowaniem, udzielaniem niektórym podmiotom zamówień publicznych oraz ich wykonaniem i rozliczeniem. Ten zgromadzony materiał dowodowy będzie teraz weryfikowany i podany analizie. Warto zaznaczyć, że już wcześniej agenci CBA zabezpieczali w Wydziale Transportu Biura Organizacji Urzędu Miasta Stecznego Warszawy inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla tego wielowątkowego śledztwa.
Wkroczenie agentów CBA do spółek PKP wpisuje się w serię przeszukań przeprowadzonych przez biuro w ostatnich dniach. W środę funkcjonariusze weszli do siedziby PZU, gdzie zabezpieczyli dokumentację dotyczącą jednego z dużych projektów informatycznych zakładu. Z kolei w czwartek agenci dokonali przeszukania 16 urzędów marszałkowskich. Kontrola dotyczyła rozdziału i wydatkowania środków unijnych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie rozwoju kornika w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień przez kierownictwo resortu środowiska w 2012 roku i dopuszczenie do degradacji puszczy. Śledztwo dotyczy działań na szkodę interesu publicznego. Miało się to dziać przy wydawaniu decyzji administracyjnych dotyczących planu urządzenia lasów dla nadleśnictw Hajnówka, Browsk i Białowieża, wchodzących w skład Puszczy Białowieskiej. Decyzje mogły ograniczyć możliwość pozyskania drewna. Konsekwencją tego był rozwój na masową skalę organizmów patogennych. Grozi za to do 5 lat więzienia. Profesor Jan Szyszko, minister środowiska, pozytywnie odbiera decyzję warszawskiej prokuratury.
Według nas nastąpiło wyraźne naruszenie prawa, które skutkuje z jednej strony stratami gospodarczymi, a z drugiej strony zanikiem wyznaczonych obszarów Natury 2000 z punktu widzenia dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. I tym bardzo mocno jest zaniepokojona również Komisja Europejska. A więc dobrze, że prokuratura wszczęła to dochodzenie. I sprawę należy rzeczywiście wyjaśnić, gdyż Polska jest oskarżana na forum międzynarodowym jako kraj, który nie dość, że nie chroni swoich zasobów przyrodniczych, to również je niszczy. To jest bardzo krzywdząca opinia dla Polski i cieszę się, że prokuratura wszczęła dochodzenie.
W kwietniu obecny minister środowiska Jan Szyszko złożył do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. w sprawie dopuszczenia do degradacji siedlisk w Puszczy Białowieskiej za rządów PO-PSL. Szkoła podstawowa i gimnazjum w Czarnem na Pomorzu od piątku nosi imię Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka. Uroczystościom nadania patronatu towarzyszyło poświęcenie sztandaru szkoły oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej Danutę Siedzikównę. Inka to legendarna sanitariuszka AK, która została zamordowana w wieku 17 lat przez komunistycznych katów za walkę o niepodległą Polskę. Z inicjatywą wyszedł Komitet Organizacyjny na rzecz nadania zespołowi szkół w Czarnym imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, mówi jego przewodnicząca Lidia Bojar-Biłosz.
Pewnego wieczoru razem z mężem oglądaliśmy skrót wiadomości, było nadanie imienia szkole. Tak pomyśleliśmy, że nasza szkoła w Czarnym, do której uczęszczają nasze dwoje dzieci, nie ma żadnego imienia. I taki pomysł nam się w głowie zrodził, żeby to była osoba, z której dzieci mogłyby czerpać wzorce, taka godna naśladowania, żeby dzieci miały przykład, jak w życiu postępować. W związku z tym, że jesteśmy patrioci, to nas skusiło do tego, żeby tą osobę właśnie promować. Inkę, która zachowała się jak trzeba. Włączali się w tą inicjatywę ludzie nawet spoza komitetu. Przedstawiali pomysły. Zrobiła nas się taka duża rzesza ludzi, którzy promowali dobre imię Inki.
Uroczystość nadania patronatu rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył ksiądz biskup Edward Dajczak. Podczas mszy świętej ordynariusz diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dokonał aktu poświęcenia sztandaru szkoły. W homilii ksiądz biskup wskazał na życiową drogę Danuty Siedzikówny i zachęcił uczniów do naśladowania jej postawy.
Naprzeciwko młodej nastoletniej dziewczyny stała okrutna machina prześladowania, zemsty i bezduszności ludzi i okrucieństwa, które poraża. Ona jedna stanęła naprzeciwko tego wszystkiego, co się stało i stanęła w taki sposób, że dzisiaj trzeba pochylić nisko głowę. Szkoła jest miejscem, w którym człowiek winien się stać człowiekiem. I to coraz bardziej. Będziecie mówili jeszcze o tej bohaterskiej dziewczynie nie jeden raz. I o Polsce, o miłości do niej. Bardzo dobrze. Tak powinno być. Pytajcie się o to, jak stać się takim człowiekiem. Kimś, kto zachwyca dobrem, miłością, mądrością, pięknem życia. Bardzo wam tego życzę.
W uroczystościach wzięły udział m.in. lokalne władze, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie i mieszkańcy. Polska złożyła Bułgarii propozycję zwiększenia naszego zaangażowania w ochronę bułgarskiej granicy zewnętrznej, oświadczył szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister spotkał się dziś w Bułgarii z wicepremier i minister spraw wewnętrznych Rumianą Byczwarową. Wyjaśnił, że Polska mogłaby wydelegować do tego kraju dodatkowo 60 strażników granicznych, 40 policjantów oraz 20 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że Bułgaria jest jednym z głównych partnerów Polski w Unii w procesie rozwiązania największego problemu, jakim jest migracja.
Ja zadeklarowałem pełne wsparcie Polski techniczno-operacyjne. W Bułgarii w ramach Frontexu pracuje 21 polskich strażników granicznych. My jesteśmy aktywni również, jeżeli chodzi o sąsiednie państwa, Macedonię, tam jest 30 polskich strażników granicznych. Uważamy jako Polska, że mechanizmy stałej relokacji, które proponuje Komisja Europejska, po prostu nie są skuteczne, są czynnikiem przyciągającym kolejne fale uchodźców, natomiast skuteczne rozwiązanie problemu migracyjnego to właśnie uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej, to współpraca między państwami, szczególnie tymi, które stanowią granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.
Szef MSWiA powiedział, że zaproponował stronie bułgarskiej także pełną współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Pozycja w tabeli jest dobra, ale może być jeszcze lepsza, powiedział Łukasz Fabiański na konferencji prasowej. Bramkarz reprezentacji Polski komentował w ten sposób czwartkowy mecz z Niemcami oraz obecną sytuację biało-czerwonych w tabeli grupy C. Po drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy we Francji polska reprezentacja z dorobkiem 4 punktów zajmuje drugie miejsce. Pierwsi są Niemcy, którzy prowadzą z powodu większej ilości strzelonych bramek. Zarówno niemieccy, jak i polscy piłkarze mogą jednak być niemal pewni awansu do fazy pucharowej mistrzostw. Łukasz Fabiański, który bronił bramki w czwartkowym meczu z Niemcami, podkreśla, że piłkarze zachowują spokój.
Nie ma sensu chyba tak za bardzo się tutaj jakoś grzać teraz. No jest fajna, dobra, myślę, pozycja na dzień dzisiejszy, ale wszyscy dobrze wiemy, że piłka potrafi naprawdę szybko wszystko zweryfikować i nie ma sensu tu się za bardzo przesadnie pozytywnie nastawiać. Myślę, że cały czas trzeba zachować mimo wszystko ten spokój, bo jeżeli on do tej pory dawał pozytywny efekt, to czemu mamy to zmienić? Mam świadomość tego, że ta pozycja jest dobra, ale myślę, że może być jeszcze lepsza.
Teraz podopiecznych Adama Nawałki czeka ostatnie spotkanie w fazie grupowej. W trzecim meczu biało-czerwoni zmierzą się w najbliższy wtorek, 21 czerwca, z Ukrainą. Reprezentacja naszych wschodnich sąsiadów przegrała dotychczas w obydwóch spotkaniach na tegorocznym turnieju. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maria.